Po prostu te słowa układają się w taki, a nie inny ciąg, który kiedy go przeanalizujesz jeszcze raz, to masz wrażenie, że jest to tekst optymistyczny, no bo mimo tego, że jest źle, no to gdzieś tam jest taki haczyk, że może być lepiej. To zawsze gdzieś to światło się pojawia, nawet jeśli ja fizycznie go nie dostrzegam. Nawet jeśli mi się wydaje, że jestem w bardzo złej sytuacji, to światło przebija się w tym, co piszę. Jeszcze raz, sorry.
To ja, Kosma. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Mam 19 lat. Chciałbym być muzykiem. Muzykiem, który może żyć z tego, co robi i przede wszystkim dzielić się tym, co robi z innymi ludźmi. Troszeczkę jak John Lennon powiem, że chciałbym być szczęśliwy i spokojny. Historia jest dosyć zabawna, bo w Goniądzu, gdzie uczył się mój brat, mieszkała dziewczyna, która nazywała się Kosma i to imię przypadło do gustu bratu i mojej mamie i po krótkim poszukiwaniu informacji okazało się, że to jest imię męskie, a nie damskie. Jak się pojawiłem ja, no to zostałem Kosmą. To znaczy kosmos i przyozdabiać. Generalnie jest to imię wschodnie. Taka piosenka, która idzie ze mną całe życie, to jest piosenka Dżemu, Złoty Paw. Pierwszy raz usłyszałem, mając może 4 lata, kiedy moi rodzice puszczali mi do snu co wieczór kasetę Dżemu z koncertu w Spodku w 92 roku. Miałem kiedyś wielki dom, piękny ogród otaczał go, gdzie co noc słychać było pawia krzyk, jak zapowiedź losu. Kiedy rankiem znajdował tam, co ty wielkie słodkie jajo. Nawet jeśli o niej nie myślę, to zwykle jest tak, że prędzej czy później trafię na nią przypadkiem gdzieś w internecie i przesłucham ją jeszcze raz albo zagram na gitarze. A Złoty Paw opowiada abstrakcyjną historię człowieka, który z zupełnego szczytu w swoim życiu spada na sam dół, w kompletną samotność, ale opowiada tę powtarzalną i schematyczną historię w troszeczkę inny sposób. Porównuje szczęście do złotego jaja znoszonego przez pawia. I ta historia ma dużą moc. Dla mnie zawsze miała. Przez 9 lat edukacji podstawowej, ponadpodstawowej, nie istniało dla mnie pojęcie wyrażania siebie albo posiadania jakiejś tożsamości, którą mogę ludziom pokazywać. Żyłem gdzieś w czterech ścianach i bardziej w swoich emocjach. Kiedy byłem dzieckiem, mieszkałem na wsi. Wychowywałem się w rodzinie, w której zarówno mama, jak i tata pochodzili z miast, z zupełnie innych części Polski. Żadne z nich nie jest z Podlasia. Byłem wychowywany inaczej, mówiłem inaczej, wyglądałem inaczej niż reszta dzieciaków z okolicznych wsi. Lubisz czytać książki, a oni książek nie mają w domu. Masz 7 lat i słuchasz Dżemu, oni mają 7 lat i słuchają Disco Polo na przykład. Kiedy w piątek przyniosłem kanapkę z kiełbasą do szkoły, to usłyszałem, że muszę być opętany, bo przecież nie je się mięsa w piątek. Od 6-letnich dzieciaków. Ja się już przyzwyczaiłem do tego, że mnie dręczą w szkole, że mnie ktoś bije w szkole, że jak pójdę do gimnazjum, to będzie dokładnie tak samo, bo miałem wtedy długie włosy, ubierałem się trochę inaczej. Gimnazjum było o tyle cięższe, że mimo tego, że już nie ja bezpośrednio byłem obiektem jakichś prześladowań, bo starałem się nie rzucić w oczy. Natomiast miałem w klasie chłopaka, który miał lat 18, był upośledzony zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Miał zdeformowaną twarz. Jak się szybko dowiedziałem, ten chłopak był bity i dręczony przez wiele lat od klasy podstawówki przez dzieciaki z gimnazjum. Bywały takie sytuacje, kuriozalne sytuacje, w których nauczyciel WF-u, przywiedziony przez krzyki tego chłopaka, wchodził do szatni i w jednym momencie każdy zajmował się swoimi rzeczami. Upośledzony chłopak leżał na środku szatni, zwinięty w kłębek i nauczyciel obdarzał nas długim spojrzeniem, po czym zamykał drzwi i wychodził. Dopiero w drugiej klasie gimnazjum powiedziałem o całej sytuacji moim rodzicom, którzy zainterweniowali w kierunku wychowawczyni, która skomentowała całą sytuację, mówiąc mojej mamie bardzo, bardzo dosadnym tonem, że lepiej by było, gdyby się to źle na mnie nie odbiło. Ujawnienie tej informacji to również było przerażające. Cała sprawa skończyła się po 6 rozprawach sądowych. Ludzie, którzy zaangażowani byli w dręczenie tego chłopaka, byli pod tak zwanym dozorem rodzicielskim, czyli pod straszną karą. Po całej tej sytuacji upewniłem się tylko w tym, że bardzo dużo jest czysto złych ludzi i ci ludzie mogą mieć 15 lat, mogą mieć 50 lat, ale bardzo ciężko jest sprawić, żeby to dobro było na wierzchu. I przede wszystkim zrozumiałem, że nie można milczeć, kiedy coś takiego się dzieje. Pierwsza piosenka wyrażała smutek, gniew i raczej pragnienie zrobienia sobie krzywdy niż jakąkolwiek nadzieję. Mogłem tylko żyć marzeniem o szkole średniej i o wyprowadzce, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ten stan takiego smutku i ten stan przygnębienia nie wynika tylko z samotności, tylko on kiełkował już wcześniej, że jest to coś głębszego. Bo kiedy wyniosłem się do miasta, to okazało się, że nic nie jest lepiej, że mimo tego, że mam znajomych, nagle mam przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, to ten dziwny ucisk na klatce piersiowej nie zamierzał odejść nigdzie i wręcz przeciwnie, był coraz cięższy. I moment, w którym ta masa zaczęła robić się krytyczna, był równocześnie momentem, w którym opanowałem już muzykę na tyle, że mogłem przenosić pewne rzeczy z siebie na zewnątrz. Nagle się okazało, że jestem w stanie, nawet jeśli nie oswoić, bo nie da się oswoić takich emocji, ale mogę troszeczkę się od tego zdystansować. Zacząłem pisać tych piosenek coraz więcej i tym jest dla mnie w ogóle tworzenie muzyki, lepieniem z tej ohydnej gliny złych emocji czegoś, co można nazwać sztuką. Wykształcenie muzyczne to takowego nie posiadam. Mój tata przede wszystkim nauczył mnie podstaw na samym początku grania na gitarze. Na moje 18 urodziny oddał mi swoją gitarę. Głównie on podsuwał mi muzykę przez cały ten czas. Czy to jest Jam, czy to jest Hendrix, czy Wishbone Ash, Zeppelini. Klasyka rocka, ale inne brzmienia. I też on zawsze grał na gitarze w domu. Siadywał na górze, na kanapie u siebie. I tam grał na gitarze bluesa, jakiś rock, takie rzeczy. I jak byłem mały, to lubiłem słuchać i patrzeć, jak gra. To jest piosenka po angielsku. Nazywa się Who Am I Now? I jest o takim bardzo mrocznym momencie, kiedy wydaje się, że nie ma nadziei ani jakiejś motywacji, żeby próbować dalej wstawać rano. Pisałem pewnej nocy w internacie, w pierwszej klasie liceum. W takim zeszycie, w kratkę, który gdzieś kupiłem specjalnie na teksty. I napisałem ją na gitarze elektrycznie odłączonej od wzmacniacza, żeby nikogo nie obudzić. Pewnego dnia obudziłem się i zrozumiałem, że nie jestem w stanie wstać z łóżka i że ten moment powtarza się dzień w dzień, że jest mi coraz ciężej się poruszać, rozmawiać z ludźmi, uczestniczyć w lekcjach, generalnie w życiu. Ból gdzieś w klatce piersiowej, który nie chciał się skończyć. Dobra. Nie mogę mówić za wszystkich chorych na depresję, ale dla mnie depresja jest wtedy, kiedy budzisz się rano i czujesz się, jakbyś był przywiązany do łóżka, bo nie masz siły się nawet podnieść. Kiedy jesteś niby głodny, ale nie masz siły żuć tego, co masz w ustach, bo jest ci to zupełnie obojętne. Kiedy nie potrafisz czerpać radości nawet z bardzo przyjemnych chwil w twoim życiu, dobrze czujesz się tylko wtedy, kiedy spalisz blanta albo wypijesz bardzo, bardzo dużo alkoholu. Bo w twoim życiu nie ma światła. Nie ma motywacji. Nie ma szczęścia. Nie ma kolorów. Depresja jest wtedy, kiedy nie myślisz o tym, że idziesz spać, bo jesteś zmęczony. Idziesz spać, żeby na kilka godzin odciąć się od tego, co się wokół ciebie dzieje i od tego, co wgniata ci klatkę do środka, łamie żebra i sprawia, że non-stop czujesz się tak, jakbyś miał w płucach płonącą żagiew. Krótkie momenty szczęścia zawsze są wtedy niszczone przez to poczucie, że to się za chwilę skończy. Za chwilę wrócisz do domu. Cały cykl zwlekania się z łóżka po to, żeby udawać, że jesteś w stanie funkcjonować, zacznie się na nowo. W ciągu roku, półtorej, z człowieka, który pił tak na poziomie innych młodych ludzi w swoim wieku, przeszedłem do poziomu, w którym ja już nie szedłem na imprezę po to, żeby się pobawić z ludźmi i pogadać, tylko po to, żeby się napić i spać. I co jest przerażające w tym wszystkim, to, że na krótką metę rzeczywiście to dawało jakieś poczucie ulgi. Jak kamień się śpi. Nic się nie śni, nie budzisz się w nocy, ale rano człowiek się budzi w tym pustym mieszkaniu. Na podłodze leżą flaszki. Śmierdzisz, bo się nie myjesz, bo pijesz. Podnosisz się o 14 celem udania się do kibla i przechodzisz przez ten korytarz i głowa cię boli, trzęsą ci się nogi, bo pijesz tyle i w takiej ilości w krótkim czasie, że kacy są coraz gorsze i coraz gorzej się czujesz. Masz świadomość, że jesteś dokładnie tak samo bezwartościowy, jak byłeś zanim piłeś. Ale ta świadomość absolutnie nie gwarantuje tego, że nie zrobisz tego znowu. Ja to robiłem znowu.
Chciałem odejść, ale nie wiem jak. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.
Pewnego dnia przyszedłem pijany do szkoły. Mój przyjaciel powiedział mi wtedy, że jak mu ktoś powiedział, że chyba czuć ode mnie winem, to myślał, że mnie zabije. I to był też moment, kiedy przyznałem się swojej wychowawczyni. Życzę im powodzenia w poradzeniu sobie z tym problemem. Środowisko dostrzegło nie tyle co sam fakt tego, że ja piję, tylko fakt tego, że piję już inaczej niż oni. Takie picie w moim wykonaniu trwało mniej więcej pół roku. I w trakcie tego czasu miałem próby zaprzestania picia, ale maksimum, jakie miałem abstynencji, to były 2 tygodnie. Później jakoś tak się stało, że znowu budziłem się o 14 w mieszkaniu, flaszki leżały na podłodze i ten ciężar był jeszcze większy, bo znowu zawodziłem samego siebie i też czasami innych, którym obiecałem, że nie będę pił, czy nie dzisiaj. Mówiłem sobie, że mam wszystko pod kontrolą, podczas gdy absolutnie nic nie miałem pod kontrolą. Raz jedyny miałem taki epizod z samookaleczaniem i miałem cięcia na lewym ramieniu wysoko, płytkie, łatwo do zakrycia przez rękę w koszulki nawet. Kiedy się przebieraliśmy gdzieś na WF, to jeden z chłopaków zauważył, że mam ewidentnie ślady, które wyglądają jak zrobione intencjonalnie. Od razu do mnie podszedł i zaczęliśmy rozmawiać, zaoferował mi wsparcie, powiedział, żebym tego nie robił. To jest taka pamiętna sytuacja, bo miałem świadomość, że kogoś to obchodzi. Jeden z problemów depresji jest to, że masz przeświadczenie, że nikogo nie obchodzisz. A kiedy dostajesz kontrinformację, szczególnie w takim stężeniu, kiedy to robią ludzie, których znasz blisko i którzy robią to często, to wtedy siłą rzeczy musisz w jakimś stopniu w to uwierzyć. Przynajmniej przez chwilę, przez kilka tygodni, miesiąc jest inaczej niż ci się wydaje gdzieś tam w twoim chorym umyśle. Nie jesteś sam. Pewnego dnia nie tyle co dotknąłem dna, co zaryłem w nie czołem i wbiłem się jeszcze 3 metry głębiej. To był taki moment na jednej z imprez, kiedy obiecałem sobie, że nie piję i miałem już nawet chyba tydzień w tym takim abstynencyjnym liczniku, kiedy wydawało mi się, że jest okej, kiedy poszło po prostu od łyka do łyka i nagle już byłem znowu pijany. i wdałem się w bardzo bliski fizyczny kontakt z dziewczyną, która po pierwsze była osobą bardzo bliską mojego przyjaciela, a po drugie była w związku z innym moim bardzo dobrym znajomym, co sprawiło, że cały mój krąg towarzyski się rozpadł. Moje poczucie jakiejś wartości również się rozpadło i nagle sobie zdałem sprawę, że teraz rzeczywiście nie ma nikogo, że złoty paps przestał znosić złote jaja. Od tamtego dnia, tak jakby uciąć nożem, jestem trzeźwy. To już jest, ile? 4 miesiące? 5. Mój bardzo bliski przyjaciel z Białegostoku, którego poznałem w liceum, nawet w takiej sytuacji nie odwrócił się ode mnie. I mimo tego, że ja bym absolutnie zrozumiał, gdyby tak się stało. Ale on to potrafił zaakceptować i wspierać mnie, kiedy tego potrzebowałem, i pomagać mi naprawiać relacje, które zniszczyłem.
Dotykam twoich blizn. Czuję cały ból. Choć jestem słaby jak ty, proszę weź moją dłoń.
Te złote jaja wydają się być takim magnezem, który przyciąga do siebie ludzi, którzy dają podmiotowi jakieś zadowolenie, jakieś szczęście, a w momencie, w którym Paw przestaje je znosić, ci wszyscy ludzie odchodzą, bo widzą, że nie ma już sensu wspierać tego człowieka. I to jest motyw dosyć częsty w piosenkach Riddla, bo on to szczęście charakteryzował jako brak samotności. Dla niego szczęście było wtedy, kiedy miałeś wokół siebie bardzo dużą rodzinę, tak można powiedzieć, złożoną z ludzi, których kochasz, a oni kochają ciebie. Paw jest o utracie tego wszystkiego. Piosenka, która się nazywa Mamo. Ta piosenka porównuje ze sobą ten stan rodzinnego domu z czasów dzieciństwa, który wydaje się być w pamięci tak dobry i taki kolorowy i wyidealizowany, do stanu twojego domu rodzinnego, kiedy jesteś już prawie dorosły i kiedy dostrzegasz pewne problemy, które gdzieś są w twoim domu zakorzenione, spięcia, błędy. Ta piosenka jest o tym dysonansie takim poznawczym. W wieku licealnym, kiedy zaczęły się moje problemy ze zdrowiem psychicznym, próbowałem to w jakiś sposób sygnalizować. Pamiętam ten dzień, kiedy wrzuciłem na swojego Facebooka muzyczne wykonanie wiersza Rafała Wojaczka Chodzę i pytam, który zaczyna się słowami Chodzę i pytam, gdzie jest moja szubienica. Wtedy moja mama skomentowała ten post, pisząc, żebym zastanowił się, co wrzucam na Facebooka w wiadomości prywatnej. Napisała mi dosyć długą wiadomość o tym, że nie mam żadnych obowiązków ani żadnych prawdziwych problemów, a moim jedynym obowiązkiem jest droga do matury. Więc żebym się uspokoił może z takimi rzeczami. To mnie walnęło w twarz bardzo mocno, emocjonalnie. Zresztą moja mama później też często przejawiała odrobinę ignorancji wobec tego problemu. I dopiero kiedy zostałem już zdiagnozowany z konkretnym problemem psychicznym, nabrała do tego większego szacunku może. Cierpię na tak zwaną depresję przewlekłą, endogenną, czyli taką, która się z czegoś bierze, z jakiegoś wydarzenia w życiu. Mojego problemu z piciem w ogóle nie zrozumiała i obarczyła mnie, że sam na siebie ten problem sprowadziłem.
Co powiedziałabyś, gdybym odszedł nie mówiąc nic, gdyby twoje słowa złamały mi serce. Tyle lat.
Im jestem starszy, tym mam wrażenie, że z moimi rodzicami nawiązujemy coraz mocniejszą nić porozumienia. Tak czy siak mnie wspierają, byli na moich koncertach, wspierają mnie w tym, że idę na terapię, chcę sobie zorganizować życie nareszcie. Od września zaczynam pracę w sieci sklepów odzieżowych. To po prostu narzędzie do tego, żeby móc się uniezależnić i zacząć bardziej żyć tym, co chcę robić, czyli muzyką.
Mamo, zabierz mnie stąd i jak za dawnych lat obiecaj, że wszystko będzie dobrze.
Moja mama, kiedy tę piosenkę usłyszała, no, popłakała się, ale nie dzieliła się ze mną wrażeniami w stosunku do jej treści. Ale chyba były pozytywne. Nie wiem, co widziałem w jej oczach. Nie wiem. Nie umiem powiedzieć. Gdzieś na pewno dumę, zadowolenie z tego, że robię to, co kocham.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej. To ja, Kosma.
Dwa słowa, które mnie wyciągają z tego poczucia pustki i bez sensu, to jest kocham cię. Niezależnie od tego, czy słyszę to od przyjaciela, przyjaciółki, matki, czy kogokolwiek innego. Na szczęście często słyszę.